skąd biorą się 20-latkowie jeżdżący nowymi Porsche, Ferrari czy Lamborghini? W jaki sposób w tak młodym wieku mogą oni pozwolić sobie na coś, na co lekarze, prawnicy i informatycy po studiach muszą odkładać przez długie lata? Dzisiaj przyjrzymy się tym pytaniom i jeśli chcesz osiągnąć wolność finansową i móc pozwolić sobie na styl życia osoby bogatej, to przedstawię 5 lekcji z książki, która najskuteczniej pomoże Ci dostać się z punktu A do punktu B. Fast Lane Milionera MJ'a DeMarco, bo o niej mowa, to jedna z najlepszych książek dotyczących zarabiania pieniędzy oraz budowania biznesu, jakie czytałem, a że czytałem ich całkiem sporo, możecie mieć pewność, że jest naprawdę dobra. Autor przeszedł drogę od 26-latka mieszkającego w piwnicy u rodziców do 31-letniego milionera jeżdżącego sportowymi samochodami, a niesprawdzone źródła podają, że jego aktualny majątek to jakieś 20 milionów dolarów. Lekcja pierwsza to unikaj slow lane. DeMarco przedstawia 3 drogi. Sidewalk, gwarantujący biedę, slow lane, czyli przeciętność, i fast lane, prowadzącą do szybkiego bogactwa. O pierwszej z nich nie ma sensu wspominać, bo dotyczy ludzi żyjących od pierwszego do pierwszego i nie biorących odpowiedzialności za swoje życie. Slow lane będzie jednak bliskie większości moich widzów, tak samo jak bliski jest mnie. Na początku przygody z finansami osobistymi sam przesadnie uwierzyłem w tę ideologię, która polega na bardzo skrupulatnym oszczędzaniu, prowadzeniu budżetów domowych i inwestowaniu. To wszystko jest ok dla większości osób i może skutecznie zabezpieczyć naszą finansową przyszłość. Niestety nie sprawi jednak, że będziemy bogaci, a przynajmniej nie bogaci w młodym wieku. Slow lane wymaga ogromu czasu, żeby móc dobrze działać, a niestety jako ludzie nie żyjemy 1000 lat, a poza tym pieniędzmi najlepiej byłoby się cieszyć jak najwcześniej. Na szczęście można się dorobić szybko. Cała książka opiera się na tym założeniu, a autor tłumaczy, że nasze pierwsze skojarzenia, że jak ktoś tak mówi, to na pewno jest jakimś naciągaczem i oszustem, są błędne. Zarobienie dużych pieniędzy szybko nie jest niemożliwe. To nie tutaj leży problem. Naciągacze starają się nas przekonać, że można zarobić dużo i łatwo, a to rzeczywiście praktycznie zawsze jest nieprawda. Pod warunkiem włożenia mądrego wysiłku, dorobienie się szybko jest jednak możliwe i to do niego powinniśmy dążyć, skupiając się na podnoszeniu kwalifikacji i zwiększaniu zarobków, zamiast spędzać godziny przed Excelem, licząc każdy grosz. Druga lekcja jest pierwszym krokiem do wkroczenia na fast lane i polega na zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu, a także na zmianie podejścia z bycia konsumentem do bycia producentem. W praktyce oznacza to, że powinniśmy sprzedawać zamiast kupować. Zamiast pójść na kurs, zaoferować kurs. Zamiast pożyczać pieniądze od kogoś, pożyczyć je komuś. Zamiast kupić coś na Allegro, sprzedać coś na Allegro. Producenci stają się bogaci, konsumenci stają się biedni. To niby banalny fakt, ale kiedy zastanowię się nad tym, to nie mogę nie zauważyć, że znacznie więcej czytam niż piszę, dłużej oglądam filmiki niż je nagrywam, a także częściej kupuję w internecie niż w nim sprzedaję. Zgaduję, że u Was jest podobnie. Trzecia lekcja to, aby w pełni wykorzystać fast lane, potrzebujesz własnego biznesu. O ile osoby ze slow lane biorą swoje pieniądze z wypłaty oraz potęgi procentu składanego, to na finansową sytuację fast lanerów wpływają zysk firmy i wartość aktywów. Ci ludzie wiedzą też, że aby zarobić dużo pieniędzy szybko, należy w jak największym stopniu oddzielić nasz czas od dochodów firmy. Robią to skupiając swoje wysiłki na budowaniu systemów biznesowych, wykorzystując do tego 4 rodzaje dźwigni. Pracę innych, kapitał, software oraz media. Dzięki tym narzędziom mogą bogacić się 100 razy szybciej, a także uwolnić się finansowo, na przykład sprzedając firmę lub automatyzując ją tak, żeby wymagała minimalnego zaangażowania z ich strony. Aby coś takiego było możliwe, potrzebujemy jednak właściwej firmy. Określają to przykazania Fastlane. Jeśli będzie ona spełniać wszystkie z 5, uczyni nas ona obrzydliwie bogatymi bardzo szybko, ale im więcej ich złamiemy, tym mniejszy jej potencjał. Jeden przykazanie potrzeby. Naruszenie go sprawia, że 90% nowo założonych firm upada w ciągu pierwszych 5 lat. Ich produkty i usługi nie były potrzebne, a pomysły na biznes wynikały z samolubnych powodów. Aby osiągnąć sukces w biznesie, należy szukać problemów, niedociągnięć i potrzeb, a nie myśleć o nim w kontekście swoich samolubnych pragnień, bez względu na to, czy będą to pieniądze, marzenia, czy robienie tego, co lubisz. Nie należy zakładać biznesu tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Zamiast gonić za pieniędzmi, lepiej gonić za potrzebami klientów. Dwa, przykazanie wejścia. Im bariera wejścia jest niższa, tym wyższa konkurencja, a co za tym idzie, niższy potencjał. Idealnie byłoby więc mieć biznes w branży, w której bariera wejścia jest wysoka. Oczywiście musimy się trochę napracować, żeby w ogóle zacząć, ale za to mamy znacznie większe możliwości. Dodatkowo ciężko będzie komuś skopiować nasz biznes. Jeśli na przykład jesteśmy blogerem i uda nam się zarobić jakieś fajne pieniądze, to okaże się, że zaraz pojawią się inni blogerzy piszący o tym samym, przez co będzie nam ciężej. Kanał na YouTube jest nieco lepszy, bo nagrywanie filmów dobrej jakości jest trochę trudniejsze, ale nadal jest daleki od ideału. Spójrzcie na przykład Google. Nawet jeśli chciałbym zrobić lepszą wyszukiwarkę, to nawet nie wiem, jak się do tego zabrać, a środki i talent, które będą do tego potrzebne, są niewyobrażalne. Sprawia to, że takim firmom łatwiej będzie podnosić ceny i się rozwijać. 3. Przykazanie kontroli. Stanowi ono różnicę między niezłymi pieniędzmi, a dużymi pieniędzmi. Naruszamy je, jeśli nie mamy kontroli nad tym, co sprzedajemy, nie możemy zdecydować o cenie albo o poszczególnych krokach w procesie. Przykładem naruszenia będzie biznes afiliacyjny, gdzie sprzedajemy cudze produkty za procent, albo kanał na YouTube. Jeśli polegamy tylko na przychodach z reklam, jesteśmy zależni od YouTube'a. Jeśli sprzedajemy własne produkty czy usługi, a kanał jest dla nas jednym z kanałów marketingowych, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. 4. Przekazanie skali. Należy zadać sobie pytanie, ilu osobom mogę pomóc, stosując swój model biznesowy. Czy mogę znaleźć klientów tylko w swoim mieście? A może mogę działać na cały kraj, albo wręcz cały świat. W przypadku dobrej klasy restauracji naszym regionem jest miasto. Jeśli jednak mamy firmę internetową i prowadzimy ją po angielsku, to działamy na skalę całego świata. Im większy nasz region, tym większe potencjalne zarobki. Idealna firma to taka, którą łatwo będzie skalować. Przykładem będzie oprogramowanie, z którego mogą korzystać tysiące użytkowników, czy napisanie książki, którą łatwo można dodrukować, albo nawet lepiej e-booka czy kursu online, które mają zerowy koszt reprodukcji. 5. Przekazanie czasu. Idealnie byłoby zbudować biznes, który nie jest bezpośrednio związany z czasem, jaki mu poświęcamy. Należy więc zastanowić się, czy po wykonaniu przemyślanych działań i pracy dany biznes można zautomatyzować i usystematyzować tak, aby działał nawet kiedy właściciel nie będzie obecny. Jeśli nasz biznes to bycie dentystą, pranie kanap albo prowadzenie korepetycji i to my jesteśmy tą osobą, która faktycznie wykonuje usługę, to tak naprawdę jesteśmy samozatrudnieni i nie różni się to aż tak bardzo od pracy. Aby spełnić przekazanie czasu, musimy albo zacząć zatrudniać ludzi, albo zmienić model biznesowy. Wiadomym jest jednak, że pierwszy biznes prawie na pewno nie będzie spełniał tych wszystkich przykazań. Moim zdaniem na początek najlepiej jest zacząć od czegoś możliwie najprostszego, tak żeby nauczyć się podstaw. Jeśli myślicie, że to jest droga dla Was, to zapraszam tutaj, gdzie dokładnie tłumaczę, jak znaleźć idealny pomysł na pierwszy biznes.